Cześć.
Słuchajcie, Patrochetów. Prowadzą Szymon Warda
i Łukasz Kałużny. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patarchitekci.io lub klasycznie gdzieś tu na dole, w zależności w czym słuchacie.
No i oczywiście zwykły call o to, żeby wysyłać linki, chwalić się i tak dalej, babci, cioci, koledze, bo chcemy pato wyskalować na trochę większą skalę.
Tak, ewentualnie jest tu jakiś przycisk lajku, suba czy whatever, gdzie słuchasz. Dobra, Szymonie, co dzisiaj dotykamy?
Dziś powracamy do trochę starej tradycji, mianowicie przeglądania Technology Radera od ThoughtWorksa. I będzie ciekawie, bo faktycznie był okres, że przerwaliśmy przeglądanie go dość regularne, bo po prostu tam się nic nie działo, a dziś to się zmieniło trochę tak naprawdę.
No, jest ciekawie, ale oczywiście ThoughtWorks zapewnia tam nasz trochę różnych ciekawych WTF-ów, więc z nimi też się poznęcamy dzisiaj. Dobra, to co? Przypomnijmy, czym jest Technology Radar.
Tak, Technology Radar jest takim podejściem ThoughtWorksowym, gdzie ThoughtWorks dzieli obszar technologiczny na takie sobie cztery obszary. Techniques, Tools, Platforms, Languages and Frameworks. Każdy z tych obszarów podzielony został na takie cztery strefy. Adopt to jest taka strefa, gdzie ThoughtWorks mówi tak, używaj, możesz, nie ma problemu, nie musisz dużo myśleć, bierz i używaj. Trial, na zasadzie, że spróbuj pierwszy, czy ci pasuje, ale wygląda na to, że to jest w porządku. Assess, bardziej na zasadzie przed dokumentację, zapoznaj się, zobacz niekoniecznie z próbowaniem, czy to ci pasuje. I hold, to jest, że raczej nie, my nie rekomendujemy. I taki radar publikowany jest tam mniej więcej raz na kwartał, raz na pół roku. Przy okazji też można własny radar budować, co tak, udało tobie się wygrzebać.
Tak, dzisiaj tak mnie zaskoczyło. Jest na GitHubie, zostawiamy linka do odcinka, na GitHubie jest Build Your Own Radar w wersji online'owej u nich na stronie, jak i u siebie. Jakoś mi się rzuciło przy przeglądaniu u nich po menu na stronie, że takie coś dodali po prostu.
Tak, więc co? Przechodzimy de facto przez radar.
Dobra, to co? Techniki na pierwszy rzut, Szymonie, i lecimy z tym, co wybrałeś, w niektórych punktach wybraliśmy.
I dla mnie to już trochę mówiliśmy trochę przed odcinkiem, to jest dziwny radar, bo na przykład jedną rzecz, która, no z pierwszych w ogóle rzecz, która jest w Adopt, jest Design Systems. Bardzo mocno proszę, co to jest. To jest guidebook. Jak się spotkaliście, generalnie to jest po prostu zbiór, jak powinny wyglądać przyciski i tak dalej, tak dalej. Cały zestaw, co jak powinno wyglądać. I to jest w Adopt. Pierwsza raz pojawiło się w 2021 roku i znowu teraz, więc taki zombie właściwie powrót. Ja trochę nie rozumiem, czemu to się pojawiło. To jest coś oczywistego, co właściwie działy, jeżeli chodzi o marketingu, w ogóle UI-a, używają od dawna i totalnie nie rozumiem, czemu to powróciło. Dobra rzecz.
Czy wiesz co, jest to, dobra, wrażenie z tymi design systems, jak jesteśmy, bo gdzieś mi parę razy już mignęło, że w większości przypadków to firmy produktowe gdzieś próbują w to albo duże korpo zainwestować i w większości przypadków to jest bardziej wpis dla UX-owca, że zrobiliśmy własny tak. Design system wpis do... To jest odpowiednik naszych zabawek technologicznych w świecie UX-owym.
Tak, tak, bo to jest standaryzacja, co jak powinno wyglądać. Dokładnie tak.
Tak. A spotkałem się gdzieś z taką ciekawą opinią, która jest dobra, że w większości przypadków walić design systemy, tylko UX-owiec razem z frontendowcem powinni siąść i wyklepać wspólnie po prostu bibliotekę komponentów. Nie, że ja mam się zastanawiać, jak to przenieść, tylko po prostu dostać gotowce do użycia.
Znaczy, wydaje mi się, że to jest takie warsowe, że pierwszy design system, czyli guidebook, a potem de facto musimy to przekuć de facto w bibliotekę komponentów, bo zgodzę się, że sam guidebook, no to niewiele. Komponenty jak najbardziej, ale podejrzewam, że właśnie dla dużych organizacji, bo one często to robią, to jest kwestia tego, że mają dużo frameworków i dużo komponentów i po prostu pierw muszą tego się uwspólnić. Ale tak, dziwny dla mnie wpis. Ciekawe. Kolejny mamy wspólny, bo mamy Lightweight Approach to RFCs. Jakie tak. Jest to podejście?
I ono jest w Adopcie. To jest tak. Ważne, że całość jest też w Adopcie, bo zapomnieliśmy, design system również jest w całości. Wiesz co? Dla mnie to jest troszeczkę rozszerzenie tego podejścia do ADR-ów, czyli twórzmy de facto lightweight ADR-y i z RFC jest de facto, wiesz, różnie organizacje nazywają HLD, bo RFC jest w większości przypadków gdzieś przeskokiem pomiędzy HLD, high level design i low level design, w zależności od jakichś elementów. I jeżeli w firmie mamy jakieś ustrukturyzowane podejście do robienia nowych rzeczy, jeżeli jest coś za małe na ADR-a, to taki lekki RFC, albo RFC dla nowego komponentu jest bardzo dobrą rzeczą, bo daje ci request for comments. Sama nazwa mówi właśnie, żeby wziąć i poddać coś w sformalizowany sposób pod review.
Zgodzę się z tym. Trochę, jak czytając uzasadnienie Thoughtworksa, trochę nie czaję tego i bo oni uzasadniają właśnie lightweight approach to RFC na to, że jest to trochę alternatywa dla właśnie ADR-ów, ale dlatego, że one się gubią. Tam takie zdania powtarzają się dość mocno.
Jestem w stanie trochę uwierzyć, że się gubią.
Tak, ale dla mnie to jest kwestia organizacji odpowiedniej i ułożenia, gdzie dokumenty trzymamy, jakie trzymamy, niż... Czy powód dla mnie jest trochę błędny, tak naprawdę.
Raczej, czy wiesz, w świecie jedna rzecz. Jeżeli ADR-y trzymałbyś w kontekście firmy, to trudniej się to w teorii przeszukuje. Podkreślam słowo w teorii, bo wystarczy dobre tagowanie do któregoś systemu. A ADR-y mogą się gubić, jak jest, mamy strukturę multirepo i trzymamy je blisko kodu.
Mogą w teorii się gubić, ale generalnie jak trzymamy blisko kodu, bo jestem akurat tego zwolennikiem, to w tym momencie też, jeżeli wiemy, o jakim systemie mówimy, to łatwo jest znaleźć. Zresztą no. Search po multirepo też nie jest trudny.
No, więc dobra. Zostawmy. Dla mnie to nie jest zastępstwo, tak jak piszą ADR-ów.
Tak, zdecydowanie. Też.
To jest inny level. To jest inny level. Dla mnie to jest, jeżeli ADR byłby za duży, to jest to RFC.
Dobra, to ja teraz lecę. Automatic Merging of Dependency Update PRs. O co chodzi? Chodzi o to, że to jest podejście z automatycznym tworzeniem PR-ów do zależności, czy automatyczne podbijanie zależności de facto. I będziemy też dalej mówili w kontekście SNYK-a, bo tutaj mam dość też. Tak
dobra.
Ciekawe.
I to jest w trialu, prawda? Dobrze
mówię? To jest w trialu. Tak,
to jest dobra, trialu. To jest w trialu.
I ogólnie rzecz biorąc zdecydowanie tak. Tylko problem, jeszcze na przykładzie SNYK-a, jest taki, że to jest trochę niedojrzałe. I teraz o czym mówię? Weźmy sobie niektóre tule. Niektóre języki pracują na poziomie solucji, czyli mamy solucja, czyli zbiór projektów de facto. A sporo z tych narzędzi podbija poszczególne zależności poziomie projektach. I wtedy otrzymujemy 15 PR-ów do jednego brancha, bo każdy projekt ma osobne podbicie zależności.
To, tak, jak mówisz, w Dependabocie da się lepiej to skonfigurować, githubowym, ale wiesz co, inaczej, patrząc się, dlaczego dopiero teraz to się pokazuje?
Wiesz co, akurat to wiem, czemu to powiem teraz, bo to jest po prostu, jest to trochę niedojrzałe.
Raczej, czy wiesz co, może niedojrzałość zależności na jakich poziomach, bo to jest bardzo, mówiąc, wiesz co, toolingowo, jeżeli popatrzysz się, zresztą wiesz, jak wygląda podbijanie w projektach w pewnym momencie bibliotek, że jest to piekło, bo ludzie robią to raz na rok i potem nie wiadomo, jak się subgrade'ować, tak. Albo trzymają się i zapierają nogami i rękami, żeby tego nie zrobić.
Czy w ogóle to coś dziwne, bo tak, SNYK, który właśnie takie funkcje robi, jest w adopcie, a technika jako taka jest w trialu, więc to będzie zupełnie na odwrót.
Dobra, do SNYK-a wrócimy jeszcze, ale ogólnie tak zacznijcie to robić.
Z dobrym toolingiem, dokładnie tak, bo ze złym toolingiem, z źle wybranym do odpowiedniej technologii, które piszecie, to totalnie nie ma sensu. Więc sprawdźcie dokładnie, co będziecie wykorzystywali. Zgadza się.
Dobra, co dalej mamy?
Ja widzę, że ty wybrałeś OIDC dla GitHuba, o którym też mówiliśmy, czy OpenID Connect.
Tak, wiesz co, i to jest z OIDC dla GitHuba i to jest w ogóle cały trend workload identity, tu on jest w trialu, cały trend workload identity, czyli że usługi pomiędzy sobą, czyli przykładowo GitHub Actions wystawia swój token OIDC, jesteś w stanie go czy w Azure, czy w AWS-ie, czy Google'u wymienić na token z tamtego clouda, żeby zrobić jakieś operacje. I dobrze, że to się pojawiło. To jest niby pierdoła.
To nie jest pierdoła, bo to umożliwia usunięcie haseł de facto z renderów.
Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że pozwala ci wyrzucić hasła i inne rzeczy z konfiguracji. Całość, jak popatrzymy, bo to jest takie jedno przemyślenie, od strony security i ufania temu jest to tricky. Przy czym, tak jak powiedziałeś, zazwyczaj składujemy tam też hasła wtedy.
Tak,
czyli więc różnie do tego można podejść.
Czyli dla mnie jest to bardziej to powinno być bliższe adopta tak naprawdę. Bo trzymanie właśnie haseł, jeżeli chodzi o CI/CD, gdzie nie oszukujmy się, jeżeli ktokolwiek przechwycił nasze CI/CD albo dorwał się do tych haseł, to ma prawo pewnie do wszystkiego w ogóle, nasze subskrypcje potencjalnie.
No dokładnie, dlatego wiesz, na to patrzę trochę. Jeżeli gdzieś poleci breach, to i tak będzie słabo, i tak będzie słabo w tej całej układance.
Będzie beznadziejnie, mogę powiedzieć. Dobrze, ja jeszcze wygrzebałem dwie rzeczy, o których trochę mówiliśmy i które które dla mnie są usystematyzowaniem tego, jakie mam podejście. Jedno to jest risk-based feature modeling, czyli modelowanie ryzyk i skutków de facto. To jest ciekawe podejście, które w ogóle pierwsze się pojawiło w trialu. Podejście, które jest używane od 1940 roku, czyli znowu wyciągamy coś z lat 40., używane w przemyśle lotniczym, już od jakiegoś czasu, w ogóle w przemysłach raczej, które się mają jakieś ryzyka, chodzi o to, że modelowanie bezpieczeństwa na poziomie generalnie upraszczając. Jeżeli tu będziemy mieli włamanie, to jakie będą efekty? Czyli myślimy zderzenie skutek tak naprawdę. Fajne usystematyzowanie, szczególnie z racji tego, że jest to proces, który jest dobrze udokumentowany, jeżeli chodzi o chociażby nawet na Wikipedii, w sieci i tak dalej, więc warto go sobie przejrzeć pod kątem właśnie ułożenia wiedzy i korzystania z 80 lat wiedzy innych przemysłów, które radzą sobie dość dobrze. Więc dla mnie fajne jak najbardziej. I drugie wygrzebane, tracking health over debt, czyli siedzenie z drzewa systemu, a nie mówienie tylko o długu technologicznym, o czym mówiliśmy nieraz, że dług technologiczny to nie jest coś absolutnie tragicznego i no zdecydowanie, to śledźmy też inne rzeczy, a sam dług to jest kwestia tego, że system jest używany i żyje. Tyle.
Dobra. I rzecz, którą mamy wspólną ostatnią z tego, to jest, powiem tak, nie wiedziałem, że był taki trend, ale brzmi jak dobrze, że jest na holdzie, pojawiły się na holdzie, czyli ignoring OWASP top 10 list. Kurde, trafiłeś na taki trend?
Ja nie wiem, znaczy ja komentarz w tym odnośnie, bo to się też pojawiło po raz pierwszy w ogóle.
No właśnie tak.
To jest, wydaje mi się, że ktoś z Thoughtworks chciał być zabawny, nie ma poczucia humoru, bo to jest jedyny sensowny wpis.
Raczej wiesz co, bardziej ignoring, nie pasuje mi, to jest bardziej, to się powinno być nieświadomość.
Tak, dokładnie, bo według mnie tytuł padł tylko po to właśnie, żeby zauważyć, że bo, no bo nie szukamy się, i adopt, i on hold są tymi strefami, gdzie ludzie najbardziej na to patrzą tak naprawdę. Chyba no. Nawet hold jest nawet mocniejszy tak naprawdę. Więc jeżeli nagle wchodzisz, patrzysz na holdzie, jest top ten, to jest takie w ogóle o co chodzi. No nie, to znaczy, chodzi o, żeby na holdzie jest ignorowanie de facto. Więc moje podejście jest takie, że ktoś chciał być zabawny i wydaje się, trochę
udało się. Udało się. Dobra, dalej mam tutaj buzzworda, bo zawsze też patrzę się, jakie nowe buzzwordy się pojawiają i poleciało tutaj podejście platform orchestration, czyli że pasy to za mało, innego typu rzeczy i całość sprowadza się do tego, że wskazane, że potrzebujemy frameworków do budowy platform.
Ja mam też to wpisane sobie i wpisałem to w zasadzie generalnie, że temat, przy którym mamy takie mikro, powiedzmy, nie sprzeczkę, dyskusje, powiedzmy sobie dość regularnie. I to jest cały temat na to, że już tam mówimy, będzie cała seria odnośnie platform i w ogóle podejścia, jakie uważamy.
Tak, całość inaczej. Czy ten buzzword jest okej? Jako ten sam element, to jest większa część składowa platformy.
Tak.
I problem rozwiązujemy w zależności od dostępnych kompetencji. Tu nie ma co patrzeć na magiczne narzędzia, dlatego czy jest to faktyczny problem? Tak, jest to problem, ale jeżeli budujesz samodzielnie IDP i tylko wtedy.
Zgadza się. To będzie, że te tule, które wyszczególnili dość sporo, mnie do końca nie przekonują. No ale tak jak mówiliśmy, to jest dłuższy temat na dyskusję i osobny odcinek de facto, jak podchodzić do IDP naszym zdaniem.
Dobra, lećmy sobie dalej, co jeszcze tutaj mam. Bardzo fajna rzecz, która się teraz pojawia, to jest dependency health check przeciwko halucynacjom. Czyli tu jest taki trend, który w ogóle w tym radarze jest bardzo szeroki, czyli jak my wszyscy Thoughtworks wskoczył na wagonik z Generative AI Large Language Models. I to jest fajne, bo zastanawiając się, to jest bardzo fajne pokazanie, ile problemów ta automatyzacja nam przyniesie.
Oj, będzie się działo zdecydowanie.
Tak, więc to jest bardzo fajny przykład. Druga rzecz, która jest dość ciekawa, to są samodzielnie hostowane właśnie LLM-y. Czyli, że bierzemy jakiś gotowy, przetrenowany open source i samodzielnie go hostujemy, ewentualnie fine-tunujemy pod nasze potrzeby. To jest dość ciekawa rzecz.
A czy to jest rzecz, którą niektóre organizacje będą musiały po prostu przejść, bo nie będą mogły danych do uczenia, bo LLM sięga do jakichś danych, wyrzucić gdzieś do providera chmurowego po prostu?
Więc dlatego mówię, że albo gdzieś z przykładów kosztowych innych, więc w sensie tak, dobrze, że to się tu pojawiło, to nie jest wymysł. I przypominając ten dokument Google'a, że open source jest największym wrogiem w tym kontekście ich finansów, a nie OpenAI.
Tak, i w ogóle to podejście do LLM-ów, które mają w tym radarze, naprawdę jest sensowne. Czyli jest pozbyte hype'u i takie, no okej. Okay. W większości zakresów.
Dobra, to lecimy sobie z toolsami.
Tools. Pierwsza rzecz, która jest w Adopt, która mnie trochę tak zdziwiła, że jest dopiero teraz, to jest Mermaid, czyli diagramy z kodu, diagramy UML-owe, no nie jest to pewien UML, powiedzmy sobie, ale to są to diagramy, które można...
Raczej możesz diagramy z kodu, o tak, bo UML-a tam możesz zamodelować parę innych rzeczy.
Dokładnie. To jest o tyle fajne, że po prostu piszemy i potem dodajemy bibliotekę JS-ową, która nam na frontendzie to ładnie generuje. Więc to jest całkiem fajne. Ja dodam tylko tyle, że jeszcze alternatywą tego wszystkiego jest to, że jest jeszcze plant UML, który jest między innymi dodatkiem do Visual Studio Code'a z trochę większymi możliwościami i plus generuje PNG, więc tak, nie ma problemów z generowaniem JS-a.
Tak, Mermaid przy czym jest w Azure DevOpsie, w GitHubie jest wbudowany.
Tak, więc w pewnych obszarach on jest bardzo, bardzo fajny, jednak to generowanie, rysowanie czasami potrafi się wykrzaczyć tak naprawdę, więc uważnie z tym, ale stosujcie zdecydowanie, jedno albo drugie.
Dobra, to ja sobie wezmę wspólny punkt, czyli Cilium. Jest to driver sieciowy do Kubernetesa, który działa też na L7, bo korzysta z eBPF-ów, czyli, że tak powiem, eBPF-y pod strzechy. W tym miejscu można się z tym spotkać i też można powiedzieć, że serwis mesh bez sidecarów, przy czym Istio teraz też dokonało w tym trochę roboty.
Projekt w ogóle ciekawy, bo po pierwsze jest w inkubacji w CNCF-ie, co jest dość ważne, ma wsparcie od Adobe, AWS-a, Google'a, także
jest
wygląda nieźle.
Jest w Azure też jest jako usługa, jest wersja komercyjna, więc jest to duża ciekawostka. W Google jest nawet jako natywny driver sieciowy. Więc całość jest ciekawa, czy taka tutaj, w sensie, czy ten kawałek powinien się pojawić w technologii radarze. Mam takie przemyślenie, że te klocki kubernetesowe, nie wiem, czy wszystkie tutaj powinny być, które się pojawiają. To jest dzisiejsze takie, jeszcze jak robiłem sobie przed odcinkiem taki ponowny przegląd tego, to mam problem, czy klocki kubernetesowe jeszcze powinny się tu pojawiać.
Dalej się dzieje, wydaje mi się. Może nie jest na największym hajpie, ale ten radar nie jest taki hajpowany, jest bardzo praktyczny, więc ja nie mam z tym problemu. To teraz lecę do mojego nieszczęsnego snyka. Dla mnie moja ogólna uwaga, że cały wpis o snyku brzmi jak taki product placement. Mi bardzo mocno tak zapachniało, okej, reklamą po prostu. Żeby nie było, snyk jest dobrym narzędziem. Pod wieloma względami.
Chociaż, wiesz co, chociaż słyszałem, że jak się używa go więcej, to ludzie, w szczególności od strony dewelopera, trafiają na 500-ki, timeouty, pozdrowienia dla Gutka w tym miejscu.
Ja czyli mógł powiedzieć, faktycznie, snyk jest, to narzędzie ewoluowało dość dawno, pojawił się oficjalnie nawet jak się odpala obrazy dokerowe, informacja, tak, że możesz korzystać, więc dość nieźle się zadomowił. Ma dużo feature'ów, jeżeli patrzeć na feature'y, to wszystko praktycznie tam jest. Ja mam problem z tym, jak to działa, bo to co mówiłem właśnie odnośnie podbijania integracji z GitHubem, że podbija automatycznie referencje, całkowicie nieużywalne, bo leci to per projekt, więc to jest w ogóle do wyłączenia, można powiedzieć. Skanowanie obrazów w klastrze działa jako tako. Skanowanie obrazów w rejestrze jest ok, szału nie ma. W sensie fajne narzędzie, które jest drogie, jak nie wiem co.
No właśnie, wiesz, do skanowania całość, wiesz, rzecz, która mi się... A statyczna analiza kodu, pytanie, czy starsze...
Nie.
Właśnie chciałem powiedzieć, czy starsze narzędzia nie wypadają lepiej deweloperskie.
Snyk, jeżeli chodzi o statyczną analizę kodu, wypada słabo. Naprawdę słabo. Jeżeli chodzi o skanowanie zależności, które dependencji się są
to
aktualne,
to
okej, okay, to umie. Ale kodu nie. Więc jakbyście robili ewaluację go, zróbcie pierw demo, zróbcie pierw triale, jak to realnie działa, bo na papierze jest super. Szczegóły trochę gorsze.
Tak, raczej tak. Do analizy chyba zostaniemy przy starym, znienawidzonym sonarze.
Tak, pod wieloma względami wydaje mi się, że Snyk jest o tyle fajnym narzędziem, że on w jednym narzędziu zbiera wszystko, ale jednak chyba osobne narzędzia do osobnych obszarów mogą działać po prostu lepiej.
Dobre doświadczenie. Lecimy następny punkt wspólny o nazwie Cloud Carbon Footprint, czyli open source'owy tool do mierzenia footprintu cloudowego. Inaczej, czy jest to nam potrzebne?
Czy jest potrzebne? Będzie potrzebne.
Będzie potrzebne. Dodajmy jedną rzecz. Sponsored by Thoughtworks. To jest taki istotny element, który nie zrobili product placementu. Tutaj powinni dać pełną nazwę, że to ich tool.
Znaczy, oni piszą, że są dużym kontrybutorem, że tak powiem.
A na ich stronie jest takie wielkie sponsored by.
Możliwe. Znaczy, no. Też to łapałem, co więcej. W opisie jest to w ostatniej linii de facto, tak, że jest.
A w stopce jest made for the world by Thoughtworks. To jest w stopce tego, jak wejdziesz na stronę. Dobra, skończmy jeździć. Wiesz co, i tak, czy ta przydatność... Będę musiał tu przeklnąć. To są dane Instytutu z dupy, które tutaj będą wyrzucane w tym momencie.
Znaczy, dla mnie problem jest taki. Rynek, jeżeli chodzi o carbon footprint offsetting, się zatrzymał, bo tam zbyt dużo ściemy wyszło, żeby to było użyteczne. Pomysł nie jest zły. Totalnie nie wiemy, w którym kierunku to powinno iść. I to, co powiedziałeś też, że cały cloud carbon footprint, umieszczenie go, on jest ponownie, bo wcześniej był w trial w marcu. Według mnie to jest taka zachęta, korzystajcie, bo to jest nasz produkt.
Tak, dokładnie. Wiesz, czy całą rzecz, bo sobie zastanawiałem się, od strony open source'u, dopóki provider nie będzie wystawiał tego w swoich billingach, to ty de facto możesz sobie tylko liczyć coś... bo mają tutaj swoje estymaty, przy czym nie jesteś w stanie tego w ogóle wyliczyć realnie.
Sami piszą, że są jeszcze inne tule, dają różne inne wyniki i często się bardzo siebie mocno różnią. Bo to jest szacowanie i bardzo zgrubne szacowanie, więc no co powiedziałeś, to musi być wystawione przez providera de facto.
No, więc tutaj to na razie to zostawmy sobie. Jedna ciekawa rzecz z tego, słuchaj Szymon, która mi tylko przyszła do głowy. Kiedy prowajderzy to wystawią, to będzie piękne narzędzie wspomagające optymalizację kosztów.
To w tym kierunku na pewno pójdzie.
Bo to jest de facto to będzie optymalizacja kosztów, bo ten footprint równa się jak zrobić coś szybciej i de facto krócej obliczeniowo.
Tak, dokładnie. I albo gdzie korzystać z energii, gdzie ta energia jest tańsza po prostu.
Boję się, ile będzie kosztował token w prompcie w OpenAI-u. CO2.
Będzie kosztował dużo. No.
Tak, dobra. U ciebie co jeszcze?
Git Merge Queue. Mały feature, który dużo poprawia. O co chodzi? Chodzi o to, że możemy, jak mamy brancha, do którego mamy kilka PR-ów, możemy je ułożyć w odpowiedniej kolejności i w tym momencie nie tylko weryfikujemy, czy nie mamy konfliktów z branchem, ale też jak jesteśmy ustawieni w kolejce. Czyli generalnie załóżmy, że drugi PR będzie zgodny z naszym branchem po zaplikowaniu pierwszego PR-a i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to nic rewolucyjnego. To jest coś, co jeżeli mamy branch, który faktycznie jest dynamiczny, mamy tam dużo dużych PR-ów na przykład, albo wiele zespołów kontrybuuje, to nagle możemy to sobie ułożyć i nie mieć tego ryzyka, że właściwie mamy takie długo żyjące brancze, bo one i tak czekają na wcześniejsze brancze i potem finalnie mają tyle konfliktów, że nie da rady.
Ważne, GitHub. To takie do podkreślenia.
Tak, to jest GitHub, to jest feature GitHubowy. Dla mnie ciekawe, bo myślałem, że GitHub już tam dużo nie wykombinuje, oni dalej w kontekście nawet samego Gita dość sporo nowych rzeczy wymyślają.
To ja sobie polecę z WTF-em wokół Kubernetesowym.
Tak, też to mam zanotowane.
Dobra, co tu robi w ogóle KEDA w 2023 roku?
Łukasz, ja to zupełnie, ona jest po raz pierwszy na radarze.
Pierwszy? Wydawało mi się, że kiedyś była, bo tego nie sprawdzałem, ale co ona tutaj w ogóle robi? Dla przypomnienia, KEDA to jest Kubernetes Event Driven Autoscaler, open source zrobiony przez Microsoft i Red Hata, żeby skalować się w Kubernetesie od zera poprzez eventy i różne sygnały, czego Kubernetes sam nie pozwala. I projekt, który poszedł szeroko, został oddany do CNCF-u, jest teraz wersja druga, jest stabilny, służy w wielu miejscach pod spodem jako element dostarczania usługi cloudowej czy budowy swoich rozwiązań do autoskalowań. W sensie poszedł świat kubernetesowy, już taka rzecz normalna.
To jeszcze uzupełnię, bo jednego nie pytałeś. On jest w trialu obecnie, nie w adopcie. Po raz pierwszy w trialu. Nie rozumiem tego. Dla mnie to powinno być w adopcie 2 lata temu.
Rok temu to na pewno i nie trzeba się nad tym w ogóle zastanawiać. Więc to są te WTF-y, o których wspomniałem. Co ty masz teraz?
Bo chyba ja mam Pixie. Ciekawy w ogóle projekt. Znowu oparty na eBPF-ach i funkcje, które to ma. Generalnie, czyli nie wymaga zmian w aplikacji. Pokazuje serwis graf, czyli mapę zależności, który serwis, z którym gada. Proste. Zbiera metryki CPU, pamięci i tak dalej. Normalka, to nic wybitnego. Teraz service performance, czyli HTTP, czas odpowiedzi, kolejki. To okej, już wygląda nieźle. Dalej. Kwerendy do baz danych zbiera. Łącznie z tekstem i umie to normalizować. To jest nieźle, ale lecimy dalej.
Tylko wiesz co, powiem ci tak od razu, żeby się napalać, compliance'owo jest to duży problem.
Wiem, w ogóle, ale lecimy feature'ami, bo to bardziej pokazuje, co mogą eBPF-y zrobić. Zbieranie requestów z pełnym body, to akurat jest bardzo śliskie. Ciągły, w sensie ciągle włączony, flame graph, czyli graf w zależności call stacków de facto, które funkcje zawołają.
Jest piękny. To jest, tak, robi wrażenie. Ciekawe jak w praktyce.
Tak, znaczy, bo żeby nie było. Tu się opieram na liście, co oni potrafią zrobić, na ich demach i faktycznie w filmach i dokumentacji, bo nie używałem jeszcze, ale robi wrażenie. Dalej, profiling Kafki, to jest w ogóle jako osobny feature, więc żeby było ciekawie. A i teraz to się, czym się chwalą, że Pixie zużywa do 5% procesora, najczęściej widzą około 2%, co jest absurdalnie małą wartością, bo service graph, flame graph, zbieranie SQL-i, to są generalnie application performance monitoring tool'e, które z reguły właśnie około tych wartości zbierają i często, szczególnie SQL-e, a flame graph to już na pewno, wymagają integracji w aplikację. Dlatego jeżeli to działa tak dobrze, jak piszą, że działa, a zamierzam pobawić się tym, zrobić jakieś demo, to jest fenomenalne narzędzie. Open source'owe.
Jest to ogólnie układanka z eBPF-ami jest przyszłością, tam gdzie będą te trace'y wystawiane.
Tak, faktycznie eBPF-y umieją to zrobić. One mają miejsce w pięcia się i mają miejsce, żeby to faktycznie było nie tak bardzo kosztowne.
Znaczy wiesz, pytanie, dla mnie całość jest zabawy, żeby dostawcy cloudowi wyrzucali te informacje w postaci OpenTelemetry. To byłoby idealne, żeby można było wypchnąć to gdzieś do siebie. Dobra, idziemy dalej. Taka ciekawostka, bo Postman w tym roku dał ciała z wyłączeniem swoich trybów offline'owych, w pewnych częściach bez logowania nie zadziałał, więc jako alternatywa pojawiła się Insomnia. To jest coś, co już dawno temu z tego korzystałem, z tego open source'u. Raczej teraz to już jest produkt, jak ze wszystkimi takimi rzeczami, ale bardzo spoko, tak z mojej rzeczy. I fajnie, że się pojawiło jako całość tej układanki, która jest.
Jest niezłe, faktycznie.
Dobra, co u ciebie jeszcze?
Bo... Jeszcze wydaje mi się, że Thoughtworks też McKinsey'a czyta, bo wrzucili tula DX... DevX 360, więc w ogóle X-u, 2X-y i jeszcze 360 na koniec dorzucili, więc spoko. O co tym chodzi? Jak sami w opisie podają, to jest tool do zbierania feedbacku odnośnie platformy, który mierzy takie rzeczy właśnie jak metryki Dora i Space. Dokładnie te, które mówiliśmy w odcinkach 3-4 odcinki temu odnośnie McKinsey'a. Po raz pierwszy w trialu. Tool wygląda ciekawie, faktycznie do zbierania feedbacku oni chwalą się tym, że mają największy zwrot odpowiedzi, największy procent de facto. Okej, okay. Mój jeden problem z tym. Tool kosztuje $26 za dewelopera miesięcznie.
Nie opłaca się.
Jeżeli ma się ogromną skalę, to może tak, ale...
No nie.
Nie. Za dużo, powiedzmy sobie
to
tak.
To jest formularz i prosta tabela w Google Sheetie czy Excelu.
Albo Microsoft Forms, tak, dokładnie tak. Więc ciekawe podejście, fajnie, coś się pojawiło. Wydaje mi się, że tutaj też zahaczyli o ten cały obszar.
Znaczy, za tam dużo. Ciekawe, founderzy Dora i Space to założyli. To jest też, że to są właśnie te ankiety założone. No, nie będę ten, dobra. Ale ciekawe, że się pojawiło, dobra. I dwie rzeczy znowu z Generative AI-a. Pierwsze to pojawiła się właśnie self-hosted model w postaci Llamy 2 od Facebooka, albo przepraszam, Mety. Open source oczywiście tam jest jeszcze problem z tym definicją open source'u, niektórzy nazywają to semi-open, ale już zostawmy te kwestie licencyjne. Więc tak warto to zobaczyć, w szczególności, że też pojawił się na cloudach jako gotowy w różnych usługach cloudowych, jako gotowy do skorzystania z deployowania po prostu, jako semi-self-hosted. To jest jedna rzecz. Druga, która jest ciekawa, to jest w kontekście, bo tu też się przejawia w tym Copilot, którego żaden z nas nie wziął do tuli, GitHub Copilot, ale pojawiło się jako open source LLM-y do kodowania, żeby wykorzystać do kodowania.
O których też mówiliśmy parę odcinków temu swoją drogą.
Tak, wspominaliśmy i to jest ciekawa rzecz, która można zrobić, w szczególności w dużej części, jeżeli chcemy zrobić fine-tuning pod siebie pewnych rzeczy. Jeżeli mamy, nie wiem, schematy baz danych, innych rzeczy można wykombinować. Tam mamy takie modele jak StarCoder na przykład, więc tak, jest to ciekawy trend i może się okazać, że w niektórych miejscach gdzieś wyprze Copilota. W szczególności tam, gdzie są różnego rodzaju obawy. Compliance zrobił swoją wersję świata i są obawy na temat copyrightów, innych rzeczy.
No i kwestia tego, czy możemy te modele doszkolić, też bardzo ważne, bo nie wszystkie modele, które są zewnętrzne,
dlatego
możemy doszkolić,
wiesz,
na naszym kodbejdzie.
Czy można doszkolić, czy zrobić fine-tuning, bo to są różne podejścia do tego. Mhm. Dobra, to przechodzimy do platform.
Tak, to ja zacznę. W Adopcie Immuta, zabezpieczenie dostępu do danych na poziomie ABAC-a. A możliwe, tylko sobie źle zanotowałem. Tak, masz rację. Była w ASES w 2023, teraz faktycznie jest w trialu. To jest, wydaje mi się, też o tym wspominaliśmy jakiś czas temu tak naprawdę, bo jeżeli mówimy o dużych zbiorach danych, zarządzaniem danych i uprawnień do danych na poziomie organizacji, to będziemy potrzebowali ABAC-a, czyli Attribute Based Access Control, czyli dostępy na poziomie bardziej dokładnym. Fajnie, że ten trend się pojawił. Czekam trochę na to, jak to będzie wdrożone dokładniej i w to chyba w pierwszy sposób de facto, bo tam jest akurat integracja dużo mocniejsza ze Snowflake'iem.
Ale jest, wiesz, jest parę tych, tylko wiesz, też masz natywne cloudowe. U dostawców cloudowych masz, AWS ma coś swojego, Microsoft ma coś swojego, więc to też jest takie, żyją w swoich ekosystemach. Jak widać, te oznaczają takie technologie, jak sobie popatrzysz, to one tutaj ładnie mówią, że modern data stack, ale de facto lecą, tak jak powiedziałeś, gdzieś tam wokół Snowflake'a i technologii data warehouse'owych.
A to mówisz, idealnie przebija się do tego, co miałem w drugim ASES-ie, Azure Container Appsy, które są w ASES-ie, są w ogóle chwalone dość mocno w tym opisie, z jednym ale. Czemu mówią, żeby to sprawdzić w ASES-ie, a nie wyżej? Ponieważ provider terraformowy laguje trochę i jest późniejszy niż zestaw feature setów.
Mam dwie odpowiedzi. Pierwsza, bardzo low-levelowa. Powinni dowiedzieć się, że jest provider o nazwie AZAPI. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, czy oni się zaczęli pracować w ciągu ostatnich 3 lat w Terraformie? Przecież Terraform zawsze jest do tyłu z tym, co provider cloudowy udostępnia.
Ale zobacz, po nawet innych toolach i tak dalej, platformach, językach, siedzą bardzo, bardzo, bardzo mocno w Terraformie, więc wydaje mi się, że dla nich to jest opcja taka, że jeżeli Terraform działa tam słabo, no to będzie dla nas to minus. I okej, okay, no bo to jest zopiniowane. Fotworks patrzy do swojej strony, więc rozumiem, mają tego prawo, w pełni okej, okay, ale się z tym nie zgadzam po prostu, no powiem sobie tak. A co tam masz?
Dobra, po pierwsze WTF, czyli Cloud Eventy. Cloud Event też zrobione przez Microsoft, oddane do CNCF-u, czyli forma standaryzacji eventów cloudowych. I WTF, nie wiem, czy jest sens, bo teraz jest tutaj w trialu. 4 lata temu była w ASES-ie. Całość jest taka, że gdzieś powoli te Cloud Eventy się u cloudowych providerów pojawiają. Tutaj dużo w tym projekcie zmian de facto gdzieś nie ma. W tym roku doszła obsługa protobufów, po prostu sobie to żyje. I jak popatrzymy, jest to good enough rozwiązanie. Event grid Microsoftowy w tym działa, Google'owe eventy w tym działają, więc właśnie mam taki WTF, co tutaj to robi.
Wygrzebane, wykopane jest po prostu. Znaczy mam wrażenie, że w ogóle ten obszar właśnie platformowy i języków tak kuleje dużo bardziej. O ile wcześniejsze dwa, czyli właśnie wcześniejsze dwa były bardzo fajne, to te dwa tak trochę,
dobra,
trochę gorzej.
Więc to był mój WTF-ik. Kolejne dwie rzeczy, które się pojawiły, tu mnie akurat nie dziwią, czyli Azure OpenAI Service. Tutaj nie dziwię się, że trafili na to na projektach. A całość de facto, tam minusa dali za ograniczoną dostępność, tak jest to, chociaż teraz to się zmieniło ostatnio troszeczkę. to całość, jakby to dobrze określić, no musiała się tu pojawić, o tak. Było pytanie tylko, w którym miejscu się pojawi. Więc myślałem bardziej, że pojawi się gdzieś przy tulach, to tak zupełnie szczerze.
Ale co mnie zdziwiło, jedna rzecz, bo to jest w Asesie, nie w Trialu.
Ale klienci chcą z tym na produkcję.
Dlatego właśnie, według mnie powinno być w Trialu w tym momencie tak naprawdę.
Tak, ale klienci chcą z tym na produkcję, wiemy. I kolejna rzecz, akurat, że w Asesie to dobrze, to PineCon, czyli baza wektorowa dla właśnie long-term memory, dla AI-a. Ciekawe, nie open source, tylko komercyjne rozwiązanie, hostowane i to jest właśnie jest to fully managed, więc zawsze jak to problem z takimi rozwiązaniami, baza danych czy cokolwiek, as a service gdzieś na zewnątrz, zobaczymy co się będzie z tym działo. Ale jest to taki trend narzędzi, które potrzebujemy. Jestem ciekaw, kiedy Microsoft z Oraclem dorobią wektory w swoich silnikach SQL-owych. Postgres już ma swojego vector searcha.
Postgres ma wszystko tam generalnie.
Więc lecimy. Dobra, to co? Języki.
Języki. Dla mnie mało tam się dzieje. Dwie rzeczy, które wygrzebałem. Jeden to jest pojawienie się OpenTelemetry, który jest w Trialu. Dalej jest w Trialu. Od 2020 jest w tym Trialu.
Trialu, tylko że wiesz co? Tylko zobacz, że w tym roku to uzyskało realnego GA-a.
Tak, bo wyszła wersja 1.0. Ale trochę nie rozumiem, czemu jest w Trialu. Według mnie powinno być dużo dalej, no bo nie ma alternatywnego, dobrego opisu właśnie, jak zbierać metryki standardu tak naprawdę. To stało się już de facto standardem rok temu tak naprawdę, jeżeli chodzi o implementację, jeżeli chodzi o podejście, więc okej. Okay. Argumentują to, że to jest w Trialu, bo oni jeszcze badają temat, że się przydaje, że jest fajnie. Sorry, to powinno być w adopcie tak naprawdę dla mnie. Nie rozumiem tego wstrzymania się.
Tylko, że tooling jeszcze dorasta wokół, więc to też może być gdzieś całość układanki.
Zgadza się, ale to w tym momencie, jeżeli budujemy aplikację, bo to jest element typowo do budowania aplikacji, to powinniśmy już zacząć używać OpenTelemetry, bo tooling będzie dorastał. A ta aplikacja, wbrew temu, co pokazują prezentacje i dema, z reguły nie powstaje w ciągu jednego dnia.
No dobra, to teraz lećmy z punktem wspólnym ze względu na naszą całe hate-love relationship z Microsoftem, czyli .NET Minimal API.
No i właśnie, ja tam ciekawy tego komentarz. A jak to zobaczysz? Bo patrzymy z innej perspektywy, bo masz bardziej tło administracyjne, a ja bardziej deweloperskie.
Znaczy, wiesz co, ja patrzę na całość. Dobrze, że pojawiła się, nawet oni to robią, że jest to te nowe podejście, które się gdzieś pojawiło w świecie Java, tak jak tam ten Micronaut, Quarkus. Patrząc się na ten kod, jest naprawdę spoko podejście. Pytanie jest, jak ludzie, którzy piszą, korzystając z web API, czyli de facto z tego okrojonego MVC, będą się czuli, kiedy ten cały overkill boilerplate jest wyrzucony.
A ja mam tego zupełnie odwrotny komentarz.
Jaki?
Nawet na dokumentacji właśnie do tego minimal API jest napisane, że to jest dla zaawansowanych deweloperów. To jest ważna uwaga. I mi to całe podejście bardzo mocno przypomina, nie wiem czy pamiętasz, pewnie pamiętasz, generalnie to dawno temu, był taki pomysł jak API appsy. Dzięki temu potem powstały generalnie w App Service.
Były.
Czyli super fajny pomysł na okrójmy, wytnijmy pewne rzeczy, żeby generalnie pokryć pewien bardzo wąski kontekst. I to minimal API wygląda fajnie, ale mi zastanawia jedna rzecz, bo to jest taki dla właśnie małych apek. W którym momencie wiesz, która apka będzie mała, która będzie
duża? Wiesz, to jest podejście, jak mówimy, że mikroserwis jest dobry dla wszystkiego, Szymon. I zaczynamy w ten sposób klepać. Wiesz co, kurde, Oskar będziesz musiał nam tantiemy płacić. Fajnie jest, tak jak tam Oskar promuje u siebie na przykład podejścia z CQRS-em, czyli jak masz sobie funkcjonalność z CQRS-em i właśnie te vertical slice'y. I to gdzieś się spina na przykład w tych przykładach.
Ja się zgodzę, że się spina, tylko problem jest taki, że do tego minimal API dla mnie osobiście wygląda świetnie na demo, na świetnej prezentacji, na świetnie małych serwisach, ale jak te serwisy trochę bardziej urosną, to nagle tracimy to uporządkowanie, które...
Wiesz co, właśnie chciałem powiedzieć, że brakuje ci dlatego dla zaawansowanych, bo ten opinionated strukturę musisz wypracować sam.
Właśnie, a bez tej opinionated struktury, jak się wpuści tych ludzi i to jest jeden wielki pierdolnik. To jest sposób jak na to, żeby mieć cały serwis w jednym pliku. Dosłownie.
Tak, ale ja się śmieję, zrobisz .NET New. Boże, tam jest tylko program CS, co ja z tym mam zrobić?
Więc rozumiem, że się pojawiło.
Wiesz co, jestem ciekaw, ja to akurat kupuję, tylko bardziej jestem ciekaw tych zmian, które idą w ósemce. Trzeba kogoś zaprosić w ogóle wreszcie od .NET-a. Może macie przykłady osób, które moglibyśmy zaprosić i pogadać o .NET-cie. Dobra. To twoje skończone, zostały mi jeszcze dwie rzeczy i tu mnie nie dziwi, że są w tym, czyli po pierwsze LangChain, czyli biblioteka pozwalająca pracować nad właśnie na LLM-ach, żeby budować sobie z większych kawałków odpowiedzi. I co, rozwiązanie jest teraz w Assessie, czyli w dobrym miejscu, jak wszystkie te rzeczy wokół. Większość chciałaby już triala i wspomaga to budowę rozwiązań, no ale jest to początek drogi, więc fajnie, że to się to znalazło jako właśnie framework do wykorzystania w aplikacjach. Tam po drodze też, co ciekawe, wspominają Microsoftowy Semantic Kernel, który też się swoją drogą pojawia w Assessie.
W ogóle te tule do LLM-ów z reguły siedzą właśnie w Assessach, nie, z plus od tego radaru, nie polecieli pełnym hype'em i nie wrzucili wszystkiego generalnie na adopt, tylko po to dość
ani w triala, w niektórych tak. I ostatnią rzeczą, która się z tym pojawia, to GPT Cache. To też jest ciekawa. Zdziwiłem się, że to się pojawiło, ale właśnie cache, żeby wspomóc sobie oszczędność na odpowiedziach innych rzeczach, bardziej już specyficzne do całej układanki.
Czyli teraz nie będziemy wiedzieli, czy model ma halucynację, czy po prostu ma zły wpis w cache'u.
Tak, dokładnie. I integruje się z LangChainem, jak i Lamą, indeks, która gdzieś w tym jest, ale już jej nie wygrzebywałem.
Tak, dość sporo mimo wszystko rzeczy właśnie odnośnie LLM-ów jest. Ja wiedziałem, że ty je będziesz wygrzebywał, więc oddałem je.
Dobra.
Podsumowanie tego radaru.
Zrobimy następny, jeżeli utrzymają taki poziom.
Bardzo dużo rzeczy nowych jest. Bardzo dużo rzeczy w trialu się pojawiło. Jak przeglądałem historię, gdzie to się pojawiło, to bardzo dużo rzeczy pojawiło się nowych.
Ale były też rzeczy znikająco, pojawiające się, więc...
Były też zombie, były takie potwory, które wróciły niejako. Może nie rzeczy potwory, ale rzeczy, które wróciły. Ale dużo lepszy niż ten okres takiego suchości, że tak powiem, który mieli przez jakiś czas. I tak, wygląda to, że do kolejnego zdecydowanie siądziemy i rzucimy okiem, co tam się dzieje.
Aczkolwiek pierwsze odczucie, które miałem, pierwsze to mech, to było takie pierwsze, ale tak, po zagłębieniu się jest już spoko.
Dobra,
no to co, kończymy. Trzymajcie się, na razie.
Hej.